Rozdział 27. Żona Atosa. Teraz pozostaje nam tylko dowiedzieć się czegoś o Atosie. Odezwał się D'Artagnan do skaczącego z radości Aramisa, gdy mu opowiedział, co zaszło w stolicy od czasu ich wyjazdu, bo po sutym obiedzie zapomnieli jeden o rozprawie, drugi o przebytych trudach. Czy sądzisz, że go spotkało jakieś nieszczęście? Zapytał Aramis. Atos jest rozważny, dzielny i zręcznie włada szpadą. Tak. I nikt tak jak ja nie może ocenić jego odwagi i zręczności. Lecz ja wolę iść ze szpadą na lance, aniżeli na kije i obawiam się, aby Atos nie został zbity przez gawieć. Ten motłoch wali mocno i nieprędko przystaje. Dlatego właśnie chciałbym jak najprędzej wyruszyć w dalszą drogę.
Ja rad bym ci towarzyszyć, rzekł Aramis. Chociaż nie czuję się na siłach, aby dosiąść konia. Próbowałem się biczować wczoraj dyscypliną, którą to widzisz na ścianie, ale srogi ból przeszkodził mi w tym pobożnym ćwiczeniu.
Bo też, mój drogi, kto widział leczyć postrzał uderzeniami rzemienia? Ale ty chory byłeś, a choroba osłabia umysł, dlatego uniewinniam cię, mój drogi.
Kiedyż myślisz odjechać?
Jutro, skoro świt. Odpocznij sobie tej nocy, a jutro, jeżeli będziesz w stanie, pojedziemy razem.
Dobranoc więc, rzekł Aramis. Bo jakkolwiek żelazne masz siły, czujesz zapewne potrzebę spoczynku.
Nazajutrz, gdy D'Artagnan wszedł do pokoju Aramisa, zastał go wyglądającego oknem. Czemu się tak przypatrujesz? Zapytał go D'Artagnan.
Na honor. Podziwiam te trzy wspaniałe konie, które chłopcy stajenni trzymają za cugle. Wszak to rozkosz królewska podróżować na takich wierzchowcach.
Będziesz używał tej rozkoszy, drogi Aramisie. Jeden z tych koni należy do ciebie.
Co mówisz? A któryż?
Którego sobie wybierzesz. Żadnemu z nich nie daje pierwszeństwa.
A ten bogaty czaprak na nim, czy także mój?
Rozumie się.
Żartujesz chyba, D'Artagnanie.
Przestałem żartować, odkąd mówisz po francusku.
Więc to moje te strzemiona złocone, czaprak aksamitny, to siodło wykładane srebrem?
Twoje własne jak ten koń, który grzebie ziemię, jest mój, a ten, który się wspina, należy do Atosa.
Niech cię diabli, wspaniałe bestyjki.
Rad jestem, że ci się podobały.
Czy to od króla ten dar pochodzi?
Pewno, że nie od kardynała. Lecz co masz się głowić, od kogo pochodzą? Dość, że jeden z nich należy do ciebie.
Biorę tego, którego trzyma rudy parobek.
Pysznie.
Boże wielki, wykrzyknął Aramis. Z radości nie czuję bólu. Wsiadłbym na tego konia choćby z kulami za skórą. Ach. Co za strzemiona, hola. Bazin, chodź tu natychmiast.
Milczący i ponury Bazin stanął na progu.
Moją szpadę wpakować do pochwy, wyprostować kapelusz, płaszcz oczyścić, nabić pistolety,
zawołał Aramis. Ostatnie rozporządzenie zbyteczne, przerwał mu D'Artagnan. W olstrach są pistolety nabite. Bazin ciężko westchnął. Cóż tam, mości Bazinie, uspokój się. Rzekł D'Artagnan. W rozmaitych warunkach zdobywa się Królestwo Niebieskie.
Mój pan był już takim dobrym teologiem, wyszlochał Bazin. Byłby został biskupem, a może kardynałem.
Słuchaj, mój biedny Bazinie, zastanów się troszeczkę. Na co się zdało być księdzem, proszę? Wojny się przez to nie unika. Widzisz przecież, że kardynał ma odbyć pierwszą kampanię z szyszakiem na głowie i halabardą w ręku. Pan de Nugaret de la Velette jest także kardynałem, a zapytaj jego lokaja, ile razy skubał dlań szarpie.
Niestety, westchnął Bazin, wiem ja, panie, o tym. Wszystko na świecie przewróciło się do góry nogami.
Tak rozmawiając, wszyscy trzej zeszli na dziedziniec.
Potrzymaj mi strzemię, Bazinie,
zawołał Aramis. I wskoczył lekko na siodło z właściwą sobie zręcznością, lecz gdy szlachetne zwierzę wspięło się kilka razy i zmieniło krok, odnowił się nieznośny ból Aramisa. Muszkieter zbladł i począł się chwiać. D'Artagnan, który to przewidywał, nie tracił go z oczu. Skoczył doń, pochwycił w ramiona i zaprowadził do pokoju.
Tak musi być, drogi Aramisie. Trzeba, abyś nabrał sił. Odpocznij, rzekł. Sam pojadę szukać Atosa.
Tyś człowiek ze spiżu. Rzekł doń Aramis.
Wcale nie, szczęście mi tylko sprzyja. Lecz co tu będziesz robił, czekając na mnie? Spodziewam się, że nie glossy o palcach i błogosławieństwach, co?
Aramis uśmiechnął się.
Będę pisał wiersze,
odparł. Zapewne wierszyki wyperfumowane zapachem, jaki miał liścik służebnej pani de Chevreuse. Naucz Bazina prozodii, to go pocieszy. A co do konia, jedź na nim po trosze, to się przyzwyczaisz.
Och, nie troszcz się. Zastaniesz mnie gotowego do drogi.
Rozstali się, a w 10 minut potem D'Artagnan, poleciwszy Bazinowi i oberżystce przyjaciela, kłusował w kierunku Amiens. Co się tam dzieje z Atosem? Może nie znajdzie go wcale? Pozostawił go w okolicznościach bardzo krytycznych. Atos mógł być zwyciężony. Myśl ta czoło mu zachmurzyła. D'Artagnanowi z piersi dobywało się westchnienie, a chęć zemsty opanowywała mu serce. Atos był najstarszym z jego przyjaciół i dlatego na pozór najmniej zbliżony do niego upodobaniami i dążeniami. Pomimo to przedkładał go stanowczo nad innych. Jego szlachetna i wyróżniająca się postawa, te błyski wielkości tryskające od czasu do czasu z cienia, w którym tak chętnie się ukrywał, czyniąca go towarzyszem najmilszym pod słońcem, rozum i uszczypliwa wesołość, odwaga, którą można było poczytać za ślepą, gdyby nie była wynikiem najwyższej zimnej krwi. Tyle przymiotów wywoływało więcej niż szacunek, więcej niż przyjaźń ze strony D'Artagnana. Budziły one w nim najwyższe uwielbienie. Istotnie, w zestawieniu nawet z panem de Treville, pełnym elegancji i szlachetności dworzaninem, Athos w swoich szczęśliwszych chwilach porównanie z nim mógł korzystnie wytrzymać. Był on wzrostu średniego, lecz tak kształtny i pięknie zbudowany, że gdy nieraz szedł w zapasy z Portosem, olbrzym ten, którego siła weszła w przysłowie pomiędzy muszkieterami, zmuszony był ugiąć się przed nim. Głowa jego o przenikliwym wejrzeniu, nos prosty i broda zarysowana jak u Brutusa, posiadały wyraz wzniosły i słodki zarazem. Ręce, o które nie dbał bynajmniej, wprawiały w rozpacz Aramisa, który pielęgnował swoje, posiłkując się niezliczoną ilością maści migdałowej i wonnych olejków. Głos jego brzmiał przejmująco i zarazem dźwięcznie. Przy tym było w nim coś nieokreślonego, co oznaczało głęboką znajomość wyższego świata, świetną ogładę towarzyską. Ta natura rodowa, która pomimo jego wiedzy przebijała się w każdym postępku. Gdy chodziło o ucztę, Athos urządzał ją lepiej niż każdy inny światowiec, rozmieszczając zaproszonych według zasad odziedziczonych po przodkach albo według tych, jakie zawdzięczali sami sobie. Gdy szło o heraldykę, Athos znał wszystkie rodziny szlacheckie w królestwie. Ich genealogię, związki, herby oraz ich pochodzenie. Były mu też znane najdrobniejsze szczegóły etykiety. Wiedział, jakie przywileje przysługiwały wielkim właścicielom ziemskim. Był tak biegły w sztuce łowieckiej i sokolnictwie, że pewnego razu w rozmowie wielce zadziwił Ludwika XIII, który w tym był nie lada mistrzem. Jak wszyscy wielcy panowie z owej epoki, był z niego niezrównany jeździec i szermierz. Nadto takie miał wykształcenie umysłowe, nawet pod względem nauk scholastycznych, że cytaty łacińskie Aramisa wywoływały uśmiech na jego ustach, gdy Portos tylko udawał, że je rozumie. Parę też razy, ku wielkiemu zdziwieniu towarzyszy, poprawił Aramisa w języku łacińskim. Prawość jego była niewzruszona w tym wieku, kiedy ludzie trudniący się wojennym rzemiosłem wchodzili w układy ze swoim sumieniem i wiarą, a ubodzy z 7 przykazaniem boskim. Ten Athos był to zaiste człowiek niepowszedni, a jednak bywało, iż ta wybrana natura, ten piękny twór boski, ten wykwit doskonałości skłaniał się nieznacznie ku materializmowi jak starcy ku zniedołężeniu ciała i ducha. Athos w chwilach upadku moralnego, co się przytrafiało nierzadko, zaćmiewał w sobie świetlane strony, które zapadały wtedy jakby w ciemnościach nocnych. Wtedy znikał półbożek, a pozostawał zaledwie człowiek. Głowa opadała mu na piersi, blask oczu przygasał, słowa trudno było z niego wydobyć. Całymi godzinami wpatrywał się w butelkę i kielich albo w Grimaud, który przyzwyczajony rozumieć jego rozkazy na migi, czytał w zamarłym spojrzeniu pana najmniejsze jego życzenie, spełniając je natychmiast. W takich razach, choćby był w towarzystwie swoich przyjaciół, zaledwie jednym słowem i to z wysiłkiem mieszał się do ogólnej rozmowy. Natomiast pił za 4, a jedynym objawem tych libacji było silniejsze ściągnięcie brwi i bardziej ponury smutek. D'Artagnan, którego znamy z umysłu badawczego i przenikliwego, daremnie usiłował odgadnąć przyczynę takiego upadku ducha, ani nie mógł poznać okoliczności, które stan ten sprowadzały. Athos nie odbierał żadnych listów, a każdy jego postępek był znany przyjaciołom. Trudno przypuścić, aby wino mogło sprowadzać ten smutek, bo pił właśnie wtedy, gdy chciał go przemóc,
lecz to lekarstwo czyniło go jeszcze bardziej ponurym. Nie można było również przypisywać grze tych napadów czarnej melancholii, bo przeciwnie, gdy Porthos śpiewał lub klął siarczyście, zależnie od szczęścia, Athos przy wygranej lub przegranej pozostawał jednakowo niewzruszony. Widziano, jak w klubie muszkieterskim wygrał pewnego wieczora 1000 pistoli, a następnie przegrał wszystko aż do pasa haftowanego złotem, w który stroił się na wielkie uroczystości. Później odegrał się na nowo, a nawet zyskał jeszcze 100 pistoli. A jednak jego piękne brwi nie drgnęły ani na chwilę, ręce nie straciły perłowej białości i nie przestał rozmawiać nader przyjemnie i spokojnie. Melancholii jego nie można było też przypisać wpływom atmosferycznym, jak to bywa z Anglikami, gdyż smutek ten stawał się cięższy zwykle przy nadchodzącej najpiękniejszej porze roku. Czerwiec i sierpień były najstraszniejszymi miesiącami dla Athosa. O chwilę obecną nie troszczył się wcale. Wzruszał ramionami, gdy mówiono o przyszłości. Zatem jego tajemnica tkwiła w przeszłości, jak to mówiono ogólnikowo D'Artagnanowi. Ten odcień tajemnicy otaczał całą jego osobę i czynił go jeszcze bardziej zajmującym człowiekiem, bo ani jego oczy, ani usta nic nigdy nie zdradziły nawet w najwyższym upojeniu trunkiem, choćby go zarzucano najzręczniejszymi pytaniami. Tak, rozmyślał D'Artagnan, biedny Athos może już nie żyje w tej chwili i to z mojej winy, bo ja wciągnąłem go w tę sprawę, której nawet nie znał z początku.
A my, panie, odpowiedział Planchet, prawdopodobnie zawdzięczamy mu życie. Pamięta pan, jak krzyczał, uciekaj, D'Artagnanie, jestem schwytany. I wystrzeliwszy z 2 pistoletów, jak okrutnie łomotał szpadą. Mógłby kto myśleć, że 20 ludzi tam było, a raczej 20 zażartych diabłów.
Słowa te zdwoiły zapał D'Artagnana. Popędzał konia, który nie potrzebując bynajmniej zachęty, unosił jeźdźca galopem. Około 11 z rana pokazały się wieże Amiens. O 11:30 stanęli przed bramą przeklętej oberży. D'Artagnan rozmyślał już nieraz nad zemstą na przewrotnym oberżyście. Wszedł do oberży w kapeluszu naciśniętym na oczy, z lewą dłonią na rękojeści szpady, a prawą śmigając w powietrzu szpicrutą. Poznajesz mnie pan? Odezwał się do gospodarza podchodzącego ku niemu z powitaniem.
Nie mam tego zaszczytu, jaśnie panie.
Odparł tenże, olśniony świetnymi końmi D'Artagnana. A, więc nie znasz mnie wcale.
Nie, jaśnie panie.
No, 2 słowa przywrócą ci pamięć. Co zrobiłeś z tym szlachetnym panem, któremu przed 2 tygodniami miałeś tyle czelności zarzucić fałszowanie pieniędzy? Oberżysta zbladł, bo D'Artagnan przybrał postawę najgroźniejszą, jaką mógł. Planchet zaś naśladował swego pana.
O, jaśnie panie, nie wspominaj mi o tym! Zawołał gospodarz płaczliwym głosem. Boże wielki, jakże ja błąd mój okupiłem drogo. O, ja nieszczęsny.
Czy powiesz mi, czy nie? Co się z nim stało?
Jaśnie panie, zechciej mnie wysłuchać i zmiłuj się nade mną. Racz usiąść, jeżeli łaska.
D'Artagnan, niemy z gniewu i niepokoju, zasiadł groźny jak sędzia. Planchet wsparł się na poręczy fotela, przybierając postawę wyniosłą.
Rzecz tak się miała, jaśnie panie, począł oberżysta, trzęsąc się ze strachu. Bo teraz poznaję pana. Pan odjechałeś wtedy, gdy miałem ten nieszczęsny zatarg ze szlachcicem, o którym mowa.
Ta, to ja. Widzisz więc, że nie możesz spodziewać się przebaczenia, jeżeli nie powiesz mi całej prawdy.
Racz mnie wysłuchać, panie, a dowiesz się o wszystkim.
Słucham.
Zostałem uprzedzony przez władzę, że wytrawny fałszerz pieniędzy przybędzie do mojej oberży z 2 towarzyszami, a wszyscy przebrani będą za gwardzistów albo za muszkieterów. Konie, służba, nawet osoby, jaśnie panów, podane mi zostały w rysopisie.
Cóż dalej? Rzekł D'Artagnan, domyślając się, skąd pochodził dokładny rysopis.
Zgodnie więc z rozporządzeniem władzy, która przysłała mi posiłki w liczbie 6 ludzi, przedsięwziąłem środki, jakie uważałem za konieczne dla zabezpieczenia się przeciw fałszerzom pieniędzy.
Jeszcze, krzyknął D'Artagnan, któremu słowo fałszerz strasznie słuch drażniło.
Wybacz, jaśnie panie, że wymawiam to brzydkie słowo, lecz ono właśnie służy mi za usprawiedliwienie. Władza napędziła mi strachu, a wiadomo, że mizerny oberżysta dbać winien o jej względy.
Czy dowiem się już raz, czy nie, gdzie jest ten szlachcic? Co się z nim stało? Umarł? Czy żyje?
Cierpliwości, jaśnie panie, zaraz skończę. Stała się więc rzecz panu wiadoma, dodał obłudnie gospodarz, co nie uszło uwagi D'Artagnana i zdawało się usprawiedliwiać podejrzenie. Przyjaciel pana bronił się rozpaczliwie. Pachołek jego, który nieszczęściem nieprzewidzianym zaczepił wysłańców władzy, bo to oni przebrani byli za chłopców stajennych...
— Łajdaki! — krzyknął D'Artagnan.
— Zmówiliście się wszyscy.
— Dziwna rzecz, żem dotąd nie wytępił was co do nogi.
— Nie, jaśnie panie, nie było między nami żadnej zmowy, jak się pan wkrótce przekona. Przyjaciel pański, przepraszam, iż nie tytułuję go czcigodnym imieniem, jakie nosi, lecz jest mi ono nieznane. Przyjaciel pański, uczyniwszy niezdolnymi do walki dwóch ludzi dwoma strzałami pistoletu, począł się cofać, broniąc się szpadą, którą okaleczył jeszcze jednego z moich ludzi, a mnie ogłuszył płazem.
— Ty, kacie przeklęty, skończysz już raz?
— krzyknął D'Artagnan.
— Gdzież Athos? Co się z Athosem stało?
Cofając się, jak rzekłem jaśnie panu, trafił na schody do piwnicy, gdzie drzwi były otwarte, porwał klucz z zamka i zatarasował się wewnątrz. Ponieważ stamtąd nie ma innego wyjścia, pozostawiono go w spokoju.
Tak, nie szło im o zabicie, chciano go tylko uwięzić.
Boże sprawiedliwy. Uwięzić, jaśnie panie? Ależ on sam się uwięził, przysięgam. Najpierw spisał się nie lada, jednego zabił na miejscu, a dwóch ciężko poranił. Trupa i rannych zabrali ich towarzysze. Odtąd oczy moje ich nie widziały, ani uszy o nich nie słyszały. Ja sam, skoro odzyskałem zmysły, poszedłem do gubernatora i opowiedziałem mu wszystko, pytając, co z więźniem mam począć. Gubernator wyglądał, jakby spadł z księżyca. Powiedział mi, że pierwszy raz o tym słyszy, że dane mi rozkazy nie wyszły od niego i że gdybym się poważył wspomnieć o tym komu, że starcie to z jego wiedzą nastąpiło, każe mnie po prostu powiesić. Pomyliłem się widocznie, uwięziłem niewinnego, a winowajca umknął szczęśliwie.
Ale cóż Athos?
Zakrzyczał znowu D'Artagnan, którego zniecierpliwienie potęgowało zaniedbanie tej sprawy przez władzę.
Co się stało z Athosem?
Ponieważ pilno mi było oczyścić się z winy przed więźniem, ciągnął dalej oberżysta, wybrałem się do piwnicy, aby go uwolnić. Ach, panie, to chyba nie człowiek, to diabeł wcielony. Gdym zaproponował, że go wypuszczę na wolność, oświadczył, iż widzi w tym zastawione sidła i że zanim wyjdzie, musi postawić swe warunki. Odpowiedziałem mu z pokorą. Nie mogłem bowiem ukrywać przed sobą, że wdałem się w nietęgą sprawę, podnosząc rękę na muszkietera jego królewskiej mości. Powiedziałem mu więc, że poddaję się warunkom w zupełności. Najpierw, rzekł on, żądam, aby powrócono mi mojego pachołka w pełnym uzbrojeniu. Rozkaz ten spełniliśmy z pośpiechem, bo pojmuje pan, gotowi byliśmy na wszelkie rozkazy pańskiego przyjaciela. Pan Grimaud, ten powiedział nam swoje nazwisko, chociaż mówi tak mało, pan Grimaud został wpuszczony do piwnicy, choć był mocno ranny i znowu zatarasowali drzwi, wyprawiając nas z rozkazem, ażebyśmy siedzieli w sklepie.
Lecz gdzież jest Athos nareszcie?
W piwnicy, proszę pana.
Jak to? Nieszczęsny, dotąd jeszcze w piwnicy go trzymasz?
Wielki Boże, nie, panie, my mielibyśmy go trzymać. Pan nie wie, co on tam narobił. Och. Gdyby pan mógł wywabić go stamtąd, byłby mu wdzięczny dozgodnie i czcił jak swego patrona.
Więc ja go zastanę w piwnicy.
Rozumie się, proszę pana, uparł się i nie wychodzi. Codziennie podają mu przez okienko na widłach chleb i mięso na żądanie. Ale niestety... On czego innego spożywa więcej. Pewnego razu spróbowałem tam wejść z dwoma chłopcami moimi, lecz uniósł się wściekłością okrutną. Posłyszałem odgłos pistoletów nabijanych i muszkietu, który ładował jego służący. A na zapytanie nasze, jakie mają zamiary, pan odpowiedział, że we dwóch ze swoim służącym rozporządzają 40 strzałami, że wypalą je do ostatniego, zanim dozwolą, aby czyja bądź noga postała w piwnicy. Wtedy, panie, zaniosłem skargę do gubernatora, a ten odpowiedział, że dobrze mi tak i że będę miał na drugi raz naukę. Jak to niebezpiecznie ubliżać wielkim panom, którzy raczą u mnie popasać.
W ten sposób od tego czasu przerwał D'Artagnan, dusząc się od śmiechu z płaczliwej miny gospodarza.
W ten sposób od tego czasu, panie, pędzimy najsmutniejsze życie pod słońcem. Potrzeba panu wiedzieć, iż wszystkie nasze zapasy są w piwnicy. Jest tam wino w butelkach i w beczkach. Oliwa, korzenie, słonina i salcesony, a ponieważ wstęp jest nam wzbroniony, zmuszeni jesteśmy odmawiać podróżnym naszym napitku i jedzenia. I w ten sposób zajazd nasz z każdym dniem chyli się do upadku. Tydzień jeszcze z tym dobrodziejem w piwnicy, a przepadniemy z kretesem.
I dobrze ci tak, hultaju.
Łatwo ci było poznać, że jesteśmy ludźmi znakomitymi, a nie żadnymi fałszerzami, nieprawdaż?
Tak, panie, to prawda,
rzekł oberżysta.
O, słyszy pan? Znowu wpada wściekłość.
Musiano go zaniepokoić, zauważył D'Artagnan.
Ależ nie mogło być inaczej,
wykrzyknął oberżysta. Przybyło do nas właśnie dwóch panów angielskich.
Cóż stąd?
Anglicy lubią dobre wino, jak panu wiadomo. Ci zażądali najlepszego. Moja żona pewnie zaniosła prośbę do pana Atosa o pozwolenie wejścia do piwnicy dla zadośćuczynienia żądaniu tych panów, a on jak zwykle odmówił. Och, na miłosierdzie boskie. Słyszy pan, jaka wrzawa?
D'Artagnan usłyszał istotnie straszny rumor od strony piwnicy. Powstał i poprzedzany przez gospodarza załamującego ręce i mając za sobą planszeta z odwiedzionym kurkiem u muszkietu, podszedł do miejsca, gdzie rozgrywała się scena. Dwaj Anglicy byli w rozpaczy, zrobili kawał drogi i umierali z głodu i pragnienia.
Ależ to tyrania oczywista,
mówili płynnie po francusku z lekkim tylko odcieniem cudzoziemskim.
A żeby ten skończony wariat nie dał porządnym ludziom wina skosztować. Noże, wyważmy drzwi, a jak się wścieknie, w łeb mu palniemy.
Zwolna, panowie, zwolna,
odezwał się D'Artagnan, wyjmując pistolety z zapasa. Na to ja nie pozwolę.
Dobrze, dobrze,
odezwał się zza drzwi spokojny głos Atosa. Niech mi się tu pokażą ci zjadacze niewiniątek. Zobaczymy, co z tego będzie. Anglicy jakkolwiek nie wyglądali na tchórzów. Spojrzeli po sobie z wahaniem, jakby w piwnicy tej siedział ludożerca zgłodniały, bohater olbrzym z bajek ludowych, do którego pieczary nikt przystąpić nie mógł bezkarnie. Nastąpiła chwila milczenia. Nareszcie wstyd im się było cofać i większy z nich, junak, zszedł kilka stopni na dół i tak silnie kopnął nogą w drzwi, że ustąpiłby nawet mur.
— Planszecie!
— krzyknął D'Artagnan, odwodząc kurki u pistoletów.
— Ja biorę na siebie tego u góry, a ty weź tego na dole.
— Chcecie bitwy, panowie?
— Niech będzie bitwa.
— Boże mój!
— zawołał Athos basowym głosem.
— Słyszę D'Artagnana, jak mi się zdaje.
— Nie mylisz się!
— odrzekł D'Artagnan, podnosząc głos. — Ja sam, drogi kolego.
— Pysznie!
— rzekł Athos. — Zabierzemy się do tych wywalaczy drzwi. Anglicy pochwycili szpady, lecz byli wzięci we dwa ognie. Zawahali się jeszcze, jednakże jak poprzednio, duma zwyciężyła i pod powtórnym kopnięciem drzwi rozpękały się na dwoje.
— Usuń się, D'Artagnanie! Usuń się!
— wołał Athos.
— Usuń się, bo strzelę!
— Panowie!
— odezwał się D'Artagnan, którego nigdy nie odstępowała rozwaga.
— Panowie, zastanówcie się!
— Cierpliwości, Athosie! W złą sprawę wdajecie się, panowie. Możecie się zasypać. Ja z moim pachołkiem damy do was 3 strzały. Z piwnicy dostaniecie tyleż, a jeszcze pozostają nam szpady, którymi ja i mój przyjaciel władamy nie z gorzej. Mnie przypada załatwienie naszej wspólnej sprawy. Słowem moim wam ręczę, że niedługo będziecie mieli czym ugasić pragnienie.
Jeżeli się coś znajdzie,
mruknął drwiąco Athos. Oberżyście zimny pot wystąpił na plecy.
Jak to, jeżeli się coś znajdzie?
Wyszeptał.
Co u diabła, przecież coś musi jeszcze być,
odparł D'Artagnan.
Uspokój się, we dwóch nie wypili chyba całej piwnicy. Szpady do pochwy, panowie.
A pan pistolety zapas?
Najchętniej.
I D'Artagnan dał przykład. Zwrócił się następnie do planszeta z rozkazem opuszczenia kurka u muszkietu. Anglicy dali się przekonać i mrucząc chowali szpady. Opowiedziano im historię uwięzienia Athosa, a ponieważ pochodzili z dobrej szlachty, całą winę zrzucili na oberżystę.
A teraz, panowie, zakończył D'Artagnan, wracajcie do siebie, a ja zaręczam, że za 10 minut przyniosą wam, czego dusza zapragnie.
Anglicy skłonili się i wyszli.
No, mój drogi Athosie, otwórz mi proszę, skoro sam pozostałem.
Zaraz, zaraz, natychmiast,
odparł Athos. Wtedy rozległ się odgłos odrzucanych kolejno klepek i bali, które upadały z jękiem. Była to barykada Athosa, którą oblężony własnoręcznie niweczył. Po chwili drzwi wypadły i ukazała się blada twarz Athosa, który szybkim rzutem oka zbadał otoczenie. D'Artagnan rzucił mu się w objęcia i ściskał serdecznie. Na koniec miał go wyciągnąć z tej jamy wilgotnej. Wtedy dopiero spostrzegł, że Athos chwieje się na nogach.
— Ranny jesteś?
— zapytał.
— Ja? Uchowaj Boże, pijany jestem jak Bela, nic więcej, a nie ma człowieka pod słońcem, który by na to usilniej pracował. Jak Bóg żywy, gospodarzu mój, wypiłem na siebie samego 150 butelek chyba.
Litości, jeżeli choć połowę tego wypił pachołek, jestem zrujnowany.
Grimaud jest sługą dobrego domu i nie poważyłby się przejmować moich zwyczajów. Pił prosto z beczki. Patrz, zdaje mi się, że zapomniał wsadzić szpont. Słyszycie? Leje się.
D'Artagnan parsknął śmiechem, który dreszcze oberżysty zamienił w gorączkę. Jednocześnie Grimaud wyłonił się z cienia poza plecami pana swego z muszkietem na ramieniu. Głowa mu się trzęsła, wyglądał jak pijany satyr z obrazu Rubensa. Polany był z przodu i z tyłu tłustym płynem, w którym gospodarz poznał swoją najlepszą oliwę. Pochód przeciągnął przez główną salę i rozgospodarował się w najlepszym pokoju z całej oberży, zajętym przez D'Artagnana na mocy pierwszeństwa. Tymczasem oberżysta z żoną wpadli z lampkami w rękach do piwnicy, nieprzystępnej im od tak dawna, a widok przerażający przedstawił się ich oczom. Poza fortyfikacją, w której Athos uczynił wyłom, aby się przedostać, złożoną z klepek, desek i próżnych antałków, nagromadzonych według wszelkich zasad strategii, tarzały się po ziemi w kałużach oliwy i wina poogryzane kości od szynek, stos potłuczonych butelek zalegał lewy kąt piwnicy, a beczka, której kran pozostał otwarty, traciła tym otworem ostatnie krople krwi. Obraz zniszczenia i śmierci, według słów starożytnego poety, roztoczył się na polu bitwy. Z 50 salcesonów zawieszonych u pułapu zostało zaledwie 10. Wtedy ryki rozpaczy oberżysty i jego małżonki przebiły sklepienia piwnicy i sam D'Artagnan czuł się nimi wzruszony. Athos nawet się nie obejrzał. Wreszcie rozpacz zamieniła się we wściekłość. Uzbroiwszy się w rożen, oszalały oberżysta wpadł do pokoju dwóch przyjaciół.
Wina! Odezwał się Athos, ujrzawszy go.
Wina?
Wykrzyknął gospodarz osłupiały.
Wina?
Ależ wypiłeś go pan przeszło za 100 pistoli. Jestem człowiekiem zrujnowanym, zgubionym.
Ba, rzekł Athos. Mieliśmy ciągłe pragnienie.
Gdybyście chociaż na tym poprzestali, ale potłukliście wszystkie butelki.
Popchnęliście mnie na nie i potłukły się. Twoja wina.
Moja oliwa przepadła.
Oliwa to cudowny balsam na rany. Biedny Grimaud musiał opatrywać te, które mu zadałeś.
Salcesony pożarte.
Zatrzęsienie szczurów w tej piwnicy.
Pan mi za to zapłacisz,
krzyczał oberżysta zrozpaczony.
Błaźnie,
krzyknął Athos powstając, lecz opadł zaraz na krzesło. Dał miarę swoich sił. D'Artagnan przyszedł mu na pomoc, wznosząc szpicrutę do góry. Oberżysta cofnął się zalany łzami.
To cię nauczy, rzekł D'Artagnan. Obchodzić się grzeczniej z gośćmi, których ci Pan Bóg zsyła.
Pan Bóg? Prędzej diabeł.
Mój drogi, zaczął D'Artagnan, jeżeli nam będziesz skrzeczał nad głową, zamkniemy się w piwnicy we czterech i zobaczymy sami, czy naprawdę spustoszenie jest tak wielkie, jak mówisz.
Wyznaj, panowie, zawiniłem, lecz dla każdego grzesznika jest zmiłowanie. Jesteście jaśnie panami, a ja mizernym oberżystą. Będziecie mieli litość nade mną.
Skoro tak będziesz mówił, odezwał się Athos, serce mi się krajać gotowe, a łzy potoczą się z oczu jak wino z twoich antałków. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Zbliż się tu i porozmawiajmy.
Oberżysta postąpił niespokojny.
Chodź, kiedy ci mówię, nie bój się, kończył Athos. Pamiętasz, gdy miałem ci płacić, położyłem na stole sakiewkę.
Tak, jaśnie panie.
Sakiewka ta zawierała 60 pistoli. Gdzież ona jest?
Znajduje się w kancelarii sądowej, jaśnie panie. Powiedziano, że to fałszywa moneta.
Każ więc sobie ją oddać i weź te 60 pistoli.
Jaśnie pan wie przecież, że co do kancelarii sądowej wpadnie, to i przepadnie. Gdybyż to były pieniądze fałszywe, byłaby jeszcze nadzieja, lecz skoro są dobre...
Ułóżcie się tam, mój zuchu. To już mnie nie obchodzi, tym bardziej, że nie mam ani grosza więcej.
Czekajcie, odezwał się D'Artagnan. Gdzie jest koń Athosa?
W stajni.
Co może być wart?
50 pistoli najwyżej.
Wart 80? Weź go i koniec.
Co znowu? Konia mojego sprzedajesz, mojego Bajazeta? Ale czym ja na wojnę pojadę? Czy na Grimu?
Przyprowadziłem ci innego, rzekł D'Artagnan.
Innego?
I to wspaniałego, zawołał gospodarz.
Skoro jest inny, piękniejszy i młodszy, zabierz starego, a dawaj pić.
Ale jakiego wina? Zapytał gospodarz całkiem rozpogodzony.
Tego, co stoi w głębi przy krokwiach. Będzie tam jeszcze 25 butelek. Reszta się potłukła, gdy upadłem. Przynieś mi 6.
To piorun, nie człowiek, szepnął na stronie oberżysta. Jeżeli posiedzi tu 2 tygodnie, a będzie płacił, co wypije, stanę na nogi, jak się należy.
A, nie zapomnij, dodał D'Artagnan, zanieść 4 butelki tego samego wina 2 panom angielskim.
Tymczasem, rzekł Athos, zanim przyniosą nam wina, D'Artagnanie, opowiedz mi, co słychać z naszymi. Jestem bardzo ciekawy.
D'Artagnan opowiedział mu, jak zastał Portosa w łóżku ze zwichniętą nogą, a Aramisa zaś za stołem pomiędzy 2 teologami. Przy końcu opowiadania wszedł gospodarz z żądanymi butelkami i szynką, która na szczęście znajdowała się poza obrębem piwnicy.
Dobrze, rzekł Athos, napełniając 2 kieliszki. Ten za zdrowie Portosa, a ten za Aramisa. Lecz co tobie, przyjacielu? Masz taką grobową minę.
Niestety, westchnął D'Artagnan, ponieważ jestem najnieszczęśliwszym człowiekiem na ziemi.
Ty, nieszczęśliwy? Ciekawy jestem, co to za nieszczęście. Powiedz.
Później, rzekł D'Artagnan.
A to czemu? Może myślisz, żem pijany, D'Artagnanie? Zapamiętaj to sobie, moja myśl nigdy nie jest tak jasna jak przy winie. Mów, słucham cię 2 uszami.
D'Artagnan opowiedział swoją przygodę z panią Bonancier. Athos wysłuchał go z całym spokojem, a gdy skończył, powiedział:
Nędza, wszystko nędza.
Takie było jego przysłowie. Ty wszystko nazywasz nędzą, mój drogi, przerwał D'Artagnan. Nie przystoi ci tak mówić, tobie, który nie kochałeś nigdy. Przygasłe oczy Athosa zapłonęły nagle, lecz ogień ten przemknął jak błyskawica. Przesłoniła je zwykła pomroka smutku.
Prawda,
rzekł spokojnie.
Ja nigdy nie kochałem.
Widzisz więc, ty masz serce z kamienia i źle robisz, będąc tak surowy dla nas, co mamy czułe serca.
Czułe? Strzałą przeszyte serca!
Zadeklamował Athos. Co mówisz?
Mówię, że miłość jest loterią, na której wygrywający zdobywa śmierć. Twoje szczęście, żeś przegrał, wierzaj mi, mój drogi. A jeśli chcesz posłuchać mojej rady, przegrywaj zawsze.
Zdawało się, że ona mnie tak kocha.
Zdawało ci się.
O, ona mnie kochała.
Dziecko, nie ma mężczyzny, który by w to nie wierzył i nie ma takiego, który by się nie zawiódł.
Z wyjątkiem ciebie, boś nie miał nigdy kochanki.
To prawda,
odparł Athos po chwili milczenia.
Ja nie miałem jej nigdy. Pijmy.
Skoro taki filozof z ciebie, naucz mnie, wspomóż. Potrzebuję nauki i pociechy.
Pociechy? W czym?
W moim nieszczęściu.
Śmiech bierze na twoje nieszczęście,
rzekł Athos, wzruszając ramionami.
Ciekawy jestem, co byś powiedział, gdybym ci opowiedział pewną przygodę miłosną.
Twoją?
Lub któregoś z moich przyjaciół, mniejsza o to.
Powiedz mi, powiedz.
Pijmy, lepiej zrobimy.
Pij i opowiadaj.
Ha, dobrze,
rzekł Athos, wychylając i napełniając kieliszek.
Te 2 rzeczy nieźle chodzą w parze.
Słucham. Athos zamyślił się. Im dłużej to trwało, bladł coraz mocniej. Znajdował się on w tym stadium odurzenia, w którym pospolici pijacy padają znużeni snem. On nie spał, marzył tylko głośno. To pijackie junactwo miało w sobie coś przerażającego.
Koniecznie chcesz?
Zapytał. Proszę, odrzekł D'Artagnan.
Niech się stanie, czego żądasz. Jeden z moich przyjaciół, rozumiesz, nie ja,
rzekł przerywając sobie z ponurym śmiechem.
Pewien hrabia z mojej prowincji, czyli z Berry, szlachetnie urodzony jak jaki Dandolo lub Montmorency, rozkochał się mając 25 lat w 16-letniej dziewczynie, pięknej jak anioł. Spoza niewinności dziecięcej przebije umysł żywy, umysł niekobiecy, poetyczny. Mał powiedzieć, że podobała się, upajała. Żyła ona w małym miasteczku przy bracie, który był proboszczem. W tych stronach oboje byli nowymi przybyszami. Skąd? Nikt nie wiedział.
Lecz że była piękna, a jej brat świątobliwy, nikomu na myśl nie przyszło pytać, skąd się wzięli. Zresztą krążyły pogłoski, jakoby byli dobrego pochodzenia. Mój przyjaciel, który był panem na całą okolicę, mógł uwieść ją lub wziąć przemocą. Zależało to od jego woli. Wolno mu było. Któż by się był ujął za cudzoziemcami, za nieznanymi? Na nieszczęście był to człowiek uczciwy. Poślubił ją. Głupiec, dureń, niedołęga.
Dlaczego, skoro ją kochał? Zapytał D'Artagnan.
Zaczekaj, mówił Athos. Prowadził ją do swojego zamku i uczynił z niej najpierwszą damę w okolicy. A trzeba jej przyznać, że umiała utrzymać się na stanowisku.
Co dalej? Pytał D'Artagnan.
Otóż, gdy była na polowaniu z małżonkiem, ciągnął Athos głosem przytłumionym, mówiąc coraz szybciej. Spadła z konia i zemdlała. Hrabia rzucił się jej na ratunek, a ponieważ cisnęły ją suknie, przeciął je sztyletem i odsłonił ramiona. Zgadnij, co na jednym z nich było, D'Artagnanie, rzekł Athos, wybuchając strasznym śmiechem.
Skądże mogę wiedzieć?
Kwiat lilii, powiedział Athos. Była napiętnowana. I duszkiem wychylił kielich trzymany w ręku.
To zgroza, wykrzyknął D'Artagnan. Co ty mówisz?
Prawdę. Anioł był szatanem. Nieszczęsna dziewczyna była złodziejką.
Cóż wtedy zrobił hrabia?
Był wielkim panem. Miał w dobrach swoich prawo życia i śmierci. Podarł do reszty suknię hrabiny, związał jej ręce na plecach i powiesił na drzewie.
O nieba, Athosie, morderstwo! Krzyknął D'Artagnan.
Tak, morderstwo, nic więcej, rzekł Athos, blady jak śmierć.
Ale wina nam braknie, jak mi się zdaje.
I porwał ostatnią butelkę za szyjkę, przyłożył do ust, wychylił duszkiem jakby zwyczajny kieliszek. Potem opuścił głowę na dłonie. D'Artagnan stał przed nim przejęty grozą. Wyleczyło mnie to z kobiet pięknych, poetycznych i rozkochanych, rzekł powstając, zaniechawszy w dalszym ciągu apologii hrabiego. Daj ci Boże to samo. Pijmy.
Umarła więc? Wyjąkał D'Artagnan.
No licha, przerwał mu Athos. Dawajże kieliszek, szynki, chamie, krzyknął Athos. Nie możemy już pić.
Co się stało z jej bratem? Począł lękliwie D'Artagnan.
Z bratem? Odparł Athos. Tak, z tym księdzem. Ach, dowiadywałem się o niego, aby go także pochwycić. Ale uprzedził mnie o dzień wcześniej i opuścił probostwo.
Czy przynajmniej dowiedziano się, kim był ten nędznik?
Bez wątpienia. Był to pierwszy kochanek i wspólnik dziewczyny, zacna osobistość udająca proboszcza. Dlatego może, aby wydać za mąż swoją kochankę i w ten sposób los jej zabezpieczyć. Spodziewam się, że został poćwiartowany.
O, Boże mój. Boże! Odezwał się D'Artagnan, oszołomiony tą straszną opowieścią.
Spróbujże tej szynki, D'Artagnanie. Wyśmienita, rzekł Athos, krojąc olbrzymi kawał i kładąc mu na talerz. Szkoda, że chociaż czterech takich nie było w piwnicy. Wypiłbym o 50 butelek więcej.
D'Artagnan nie mógł dłużej znieść tej rozmowy. Czuł, że przyprawiłaby go szaleństwo. Oparł głowę na rękach, udając, że zasypia.
Teraz młodzież nie umie pić,
rzekł Athos, patrząc na niego z politowaniem. A jednak lepszy ten jest od wielu innych. Wolne lektury dziękują za wysłuchanie książki Trzej Muszkieterowie, tom pierwszy, autorstwa Aleksandra Dima. Czytał Alek Bauman. Realizacja Postęp Studio.
Ten audiobook pochodzi z biblioteki internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców, takich jak ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą comiesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.